Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na kolejny wykład w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziś spotkanie z wykładowcami Katedry Teologii Biblijnej. Są nimi ksiądz profesor Henryk Witczyk. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam Państwa.
Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. I drugim naszym prowadzącym jest ksiądz Marcin Zieliński. Szczęść Boże.
Cześć Boże, witam ojca.
Jest asystentem w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, dziś nasi wykładowcy proponują nam temat Jezus przed Sanhedrynem i Piłatem. Zapraszam serdecznie. Oczywiście dla tych, którzy będą telefonowali, to ksiądz profesor zaproponował, będzie książka Spotkania z Jezusem w tajemnicy paschalnej księdza profesora Józefa Kudasiewicza. Więc niech to też będzie może zachętą do uważnego wsłuchiwania się w zaproponowany temat, w to, co nasi księża prowadzący będą do Państwa mówili, a później będzie to, myślę, okazja też, otrzymując książkę, do pogłębienia tematu, który dziś poruszymy. Zapraszam.
Jezus przed Sanhedrynem i Piłatem. W świetle Ewangelii Janowej, rozdział 18, od wersetu 1 do rozdziału 19, werset 16a. Jak Państwo pamiętacie, poprzedni nasz wykład w Katedrze Teologii Biblijnej poświęcony był historii w Ewangeliach dzieciństwa. Dzisiaj pragniemy przyjrzeć się temu właśnie fragmentowi czwartej Ewangelii, a więc 18 rozdział i 16 wersetów 19, z odniesieniem oczywiście do opisów męki pańskiej w Ewangeliach synoptycznych, aby zobaczyć, jak bardzo tekst Ewangelii opowiadający o tym finałowym wydarzeniu w historii Jezusa z Nazaretu osadzony jest w realiach historii i geografii świętego miasta Jeruzalem. Pragniemy zobaczyć, jak właśnie w tych konkretnych wydarzeniach, mających miejsce w określonym czasie i w określonym miejscu, objawia się Jezus z Nazaretu. Właśnie w tych wydarzeniach objawia stopniowo siebie samego jako zwycięskiego króla, czyli Mesjasza, a równocześnie daje poznać, że jest synem błogosławionego, czyli synem Bożym. W okresie Wielkiego Postu wchodzimy na drogę krzyżową. Rozważamy stacje, które przede wszystkim koncentrują się już na podążaniu Chrystusa w stronę góry ukrzyżowania, samej scenie ukrzyżowania, złożenia do grobu. W dzisiejszym naszym wykładzie skoncentrujemy uwagę na trzech wydarzeniach poprzedzających drogę krzyżową, a więc pojmanie albo aresztowanie Pana Jezusa w ogrodzie, w którym się modlił po ostatniej wieczerzy, a nade wszystko sąd przed Sanhedrynem i sąd przed Piłatem, rzymskim namiestnikiem. Będziemy, wnikając w ewangeliczne świadectwo świętego Jana na temat tych wydarzeń, chcieli zobaczyć właśnie Jezusa jako objawiającego się króla, zwycięskiego króla, pomimo tych właśnie wydarzeń jakże bardzo bolesnych i upokarzających go, poniżających, a równocześnie Syna Błogosławionego. Niech ta refleksja pomoże nam głębiej jeszcze przeżywać to, co ofiaruje nam liturgia. Musimy bowiem pamiętać, że świadectwo, historia męki pańskiej to najstarsza część Ewangelii. Już święty Paweł w liście do Koryntian w pierwszym, w rozdziale 11, kiedy opowiadał o wieczerzy pańskiej, czyli o celebrowaniu przez Kościół Apostolski Eucharystii rozpoczyna od słynnego zdania, tej nocy, której Jezus został wydany. Jak podkreślają historycy, egzegeci, Kościół Apostolski od pierwszych lat po zmartwychwstaniu czuł głęboką potrzebę przytaczania świadectw mówiących właśnie o tym, co przeżywał Pan Jezus tej nocy, której został wydany i następnego dnia od wczesnego ranka, kiedy był przesłuchiwany przez Sanhedryn, a następnie przez rzymskiego namiestnika Judei Piłata. To bardzo ważne, ponieważ to świadectwo, które mamy w Ewangelii Janowej, pochodzi z lat, jak się przyjmuje, około 36, może nawet trochę wcześniej, czy ewentualnie rok, dwa później, a więc jest bardzo wczesne. Po drugie, Ewangelia świętego Jana to przecież dzieło tego ucznia, który towarzyszył Panu Jezusowi. Nie tylko był w Wieczerniku, nie tylko w Ogrodzie Oliwnym, ale również uczestniczył w obydwu przesłuchaniach. Jako osoba bardzo bliska był również pod krzyżem Pana Jezusa. A więc mamy świadectwo apostoła uczestnika tych wydarzeń. To, co nam referuje, zawiera ogromny ładunek prawdy historycznej, ale równocześnie ewangelista w bardzo przekonujący sposób pokazuje nam, w jaki sposób objawia się w tych wydarzeniach Jezus jako zwycięski król i syn błogosławionego. Zacznijmy zatem od pierwszej sceny, czyli od aresztowania czy pojmania Pana Jezusa w ogrodzie.
Scena pojmania w ogrodzie jest poprzedzona bardzo ważnym momentem w życiu Jezusa, w Jego pasji, czyli ustanowieniem Eucharystii. Ten moment, który przeżywa razem ze swoimi apostołami, nie jest mocno podkreślany jako wydarzenie paschalne, ponieważ Jezus oczekuje jeszcze swojej Paschy. Pascha będzie celebrowana, obchodzona w sobotę, praktycznie za dwa dni. Więc w tym momencie, podczas tej uczty, Jezus spotyka się ze swoimi uczniami i tam okazuje im najpierw swoją miłość. Jeżeli chcemy dobrze analizować opis męki, musimy pamiętać, że ostatnia wieczerza to moment, w którym Jezus objawia swoją nieskończoną miłość ku swoim uczniom. Najpierw poprzez oddanie samego siebie. To jest moje ciało, to jest moja krew, a potem przez ten szczególny znak obmycia nóg. Mamy przekazy historyczne, które mówią, że w starożytności wydarzały się historie podobne. Swetoniusz na przykład opisuje, że cesarz Kaligula, żeby poniżyć, upokorzyć pysznych senatorów, zmusił ich do tego, by ubrani w szaty lniane siedzieli przy jego stopach jak niewolnicy. I tutaj dokładnie mamy taki sam motyw. Nie jest to szata, którą ktoś włożył Jezusowi, on sam ją wdziewa, po to, żeby pokazać, że chce służyć swoim uczniom. Kontekst miłości, kontekst oddania się swoim uczniom, poświęcenia jest kontekstem bardzo ważnym w rozumieniu całej pasji Jezusa. Bo te wszystkie wydarzenia, które następują, one nie są zbiegiem okoliczności czy takim, a nie innym rozwojem historii, ale czymś, co Jezus zaplanował, czymś, co jest przez Niego przewidziane, nad czym ma pełną kontrolę. W tym momencie, po celebracji Paschy, tej kolacji uroczystej ze swoimi uczniami, Jezus wychodzi do Ogrodu Oliwnego. Dwa ważne czynniki, czas i miejsce. Czas tego wydarzenia to wieczór przed dniem przygotowania do szabatu, do Paschy. Czwartek wieczorem. Pamiętamy, że w tradycji żydowskiej każdy dzień rozpoczynał się wieczorem, więc czwartek wieczór to już jest dzień, tak zwany dzień paraszewy, przygotowania do uroczystości szabatu. I Jezus ze swoimi uczniami udaje się do ogrodu. Ewangelista nie nazywa tego ogrodu Getsemani, choć tę nazwę z całą pewnością zna. Być może jest to aluzja do ogrodu, który każdemu Żydowi był doskonale znany, czyli do raju. W raju pierwszy człowiek został oszukany, przez diabła, został uwiedziony, zwiedziony i popełnił grzech. Natomiast drugi Adam w nowym ogrodzie będzie potrafił odeprzeć pokusy szatana. Święty Jan tutaj celowo łączy te wydarzenia, żeby oprócz elementów historycznych bardzo ważnych ukazać też istotne prawdy teologiczne. Cała pasja Jezusa rozegra się w ciągu jednego dnia praktycznie. To będzie noc z czwartku na piątek i potem dzień przygotowania do szabatu, który zakończy się śmiercią Jezusa na krzyżu. W tym oto ogrodzie Jezus oczekuje na Judasza i ludzi, którzy przyjdą go aresztować.
Właśnie. Kolejny element w naszej analizie sceny aresztowania to odpowiedź na pytanie, kto wydał decyzję o aresztowaniu Jezusa z Nazaretu. Czytamy w trzecim wersecie 18 rozdziału Ewangelii Janowej następujące słowa. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. Wydawać by się mogło, że czynnikiem, osobą decydującą jest Judasz. Jednak ci, którzy wydali decyzję o aresztowaniu Jezusa, są wspomniani po prostu jako arcykapłani i faryzeusze, członkowie Sanhedrynu, najwyższej władzy religijno-politycznej ludu żydowskiego. Oczywiście władzę całkowitą nad tym ludem posiadał rzymski prokurator Piłat w tym przypadku. Oni oczywiście odpowiadali przede wszystkim za przebieg życia religijnego. Mamy tutaj wzmiankę, a więc Judasz jest jedynie osobą towarzyszącą temu oddziałowi straży wysłanej przez Sanhedryn na mocy polecenia arcykapłana urzędującego bądź starszego arcykapłana Ananasza, co kontekst bardziej sugeruje. Dlaczego ewangelista mówi o kohorcie? Kohorta to rzymski oddział liczący od 200 do 600 żołnierzy. Wiadomo, że dla aresztowania bezbronnego nauczyciela nie była potrzebna aż taka liczba żołnierzy. Jednak ewangelista Jan podkreśla, że w ten sposób, amplifikując po prostu liczbę tego oddziału, jego liczebność, że bezbronny Jezus praktycznie swoją boską mocą pokonuje ten wielki oddział noszący przerażające imię, kohorta rzymska, prawda, oddział bardzo liczny, bo kiedy Jezus mówi, ja jestem, tenże właśnie oddział pada na ziemię. Następnie podkreśla ewangelista owe latarnie, pochodnie i broni. Do Jezusa, który powiedział o sobie w słynnym rozdziale 8 podczas dialogu właśnie z Żydami, ja jestem światłością świata, przysyłają oddział zaopatrzony w tak sztuczne światło, jak światło latarni, pochodni. Oczywiście jest jasna noc, księżycowa noc, pełna światła księżyca. Oni przychodzą z tym światłem. Znów ewangelista pokazuje kontrast między Jezusem, światłością świata, która jeszcze mocniej zajaśnieje na horyzoncie ludzkich dziejów w dniu zmartwychwstania, z tym lichym światłem doczesnego świata. Podobne zestawienie broń owej kohorty i bezbronny Jezus. Jezus, którego jedyną bronią jest miłość do człowieka i objawiające Boga słowo.
Pojawia się pytanie, kto dowodził tym oddziałem? Nawet jeżeli pojawia się postać Judasza, to forma gramatyczna, która tam się znajduje, podkreśla, że Judasz jest osobą towarzyszącą. On nawet nie wskazuje Jezusa, bo sam Jezus wychodzi i mówi, oto ja jestem. On sam się ujawnia, on sam kontroluje przebieg tych wydarzeń. Sługa arcykapłana to była postać na pewno zaufana. Została wysłana przez arcykapłana, dlatego że po aresztowaniu Jezus zostaje natychmiast przeprowadzony właśnie do niego. Mamy też w ogrodzie scenę, która wydaje się dosyć okrutna, moment odcięcia ucha słudzy arcykapłana. Na różne sposoby interpretowany, ale może on oznaczać koniec arcykapłaństwa starotestamentalnego. Jeżeli czytamy 29 rozdział Księgi Wyjścia, możemy tam zobaczyć, jak wyglądała konsakracja arcykapłana. Aaron był rozbierany, przygotowywany, jego ciało było w odpowiedni sposób myte i namaszczane, były składane odpowiednie ofiary, potem był ubierany. I ostatnim etapem tego wyświęcania na arcykapłana było pokropienie czy umoczenie jego ucha, używając krwi baranka. Ten znak był momentem konsakracji, jednym z ważnych elementów tego procesu. I odcięcie ucha słudzy arcykapłana, który w jakiś sposób go reprezentował, może oznaczać, że w tym momencie arcykapłaństwo Starego Testamentu, tak jak było opisywane do czasów Jezusa, w tym momencie się kończy, bo oto na scenę wchodzi nowy arcykapłan.
Kolejne pytanie, jakie łączy się z analizą sceny aresztowania Pana Jezusa w ogrodzie, to postać Judasza. Znamy ją doskonale, jest jego imię wyliczane we wszystkich spisach apostołów powołanych przez Chrystusa. Chcemy jednak zwrócić uwagę, bo to czyni również ewangelista Jan, na wielki tragizm tej postaci. Jest to bowiem uczeń wybrany przez Chrystusa, uczeń, których Pan Jezus wszystkich nazywa swoimi przyjaciółmi, ponieważ objawia im wielkie prawdy dotyczące Pana Boga, dotyczące Królestwa Bożego, życia wiecznego. Był z Jezusem na uczcie w Betanii, gdzie przeżył pewnego rodzaju fałszywe oburzenie, niezrozumienie związane z gestem tam spełnionym w kontekście namaszczenia ciała Jezusowego na pogrzeb. Następnie uczestniczył w ostatniej wieczerzy. Pan Jezus podejmował kilka prób, przynajmniej trzy działania, które mogłyby go jeszcze powstrzymać, jakoś zahamować w tym procesie zdradzania Jezusa. Jednak, jak w pewnym momencie podkreśla święty Jan, kiedy spożył ów kawałek chleba zamoczonego w sosie paschalnym, wszedł w niego szatan. Widzimy zatem ucznia, którym od pewnego momentu, od momentu, kiedy zaczyna się dystansować od słowa Jezusowego, dystansować od wspólnoty z Jezusem, od wspólnoty z uczniami, wchodzi szatan, wchodzi zło ze swoją uwodzicielską mocą i ze swoim bezsensem. Ewangelista Jan, mówiąc, że z tą kohortą przychodzi Judasz, który miał ją otrzymać, podkreśla też aktywny udział Judasza w procesie aresztowania Jezusa, nauczyciela.
Jest jeszcze jeden piękny, istotny moment w scenie aresztowania. Moment proskinezy, tego ukłonu, który wykonują żołnierze, słudzy, który jest związany właśnie z objawieniem się mocy Jezusa. Cały czas podkreślamy, że Jezus nie jest tylko zwykłym więźniem, nie jest ofiarą spisku, jest kimś, kto kontroluje te wszystkie wydarzenia. I w momencie, kiedy przychodzą, zadają pytanie, kogo szukacie? Odpowiadają: Jezusa z Nazaretu. I Jezus mówi: ja jestem. Używa tego wyrażenia, które w Starym Testamencie w jasny sposób wskazywało na obecność Pana Boga. Trzykrotnie podkreśla: ja jestem. I ten moment, w którym Jezus objawia samego siebie, objawia swój majestat, wpływa porażająco na tych wszystkich, którzy go obserwują, tych wszystkich, którzy przyszli go aresztować. Mamy moment ukłonu, który traktujemy jako wydarzenie historyczne opisane przez Jana, ponieważ w taki dokładnie sposób człowiek reagował wobec objawiającego się Boga, wobec majestatu bóstwa.
Podsumowując tę właśnie scenę aresztowania Pana Jezusa w ogrodzie, spróbujmy wyłowić te elementy, które objawiają nam wielkość Jezusa z Nazaretu, wielkość mesjańską i boską. Zacznijmy może od tej drugiej, bo oto już w wersecie 4 ewangelista zaznacza, Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Podkreśla ewangelista tę właśnie wiedzę Pana Jezusa, pełną świadomość tego, co się dzieje. Przychodzące wydarzenia nie są jakimś przypadkiem, jakimś ślepym losem, który na niego spada znienacka, tak jak niektórzy eseiści, powiedzmy, religijni próbują to powiedzieć. Zwróćmy również uwagę, że w czasie ostatniej wieczerzy ewangelista Jan podkreśla, że Jezus, wiedząc, że od Ojca wyszedł i idzie do Ojca, wstał od stołu, od wieczerzy, przepasał się prześcieradłem i zaczął umywać nogi uczniom. Mamy tutaj ten moment boskiej i mesjańskiej wiedzy Chrystusa, wiedzy o tym, co się wydarza, wiedzy o tym, że podąża w kierunku ofiarnej śmierci, która będzie najwyższym przejawem Jego miłości. Równocześnie drugi aspekt, jeszcze mocniej podkreślający, objawiający boski charakter Jezusa z Nazaretu, tego właśnie modlącego się w ogrodzie, który za chwilę będzie aresztowany, to ta właśnie wspomniana przed chwilą przez księdza Marcina wypowiedź: ja jestem, i reakcja tych, którzy przyszli. Równocześnie w rozmowie z Piotrem Pan Jezus podkreśla: czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? Widzimy tę nie tylko świadomość boskiego majestatu, ale również pełną jedność woli Chrystusa, woli Jezusa z wolą Ojca. Czyż nie mam pić kielicha, który podał mi Ojciec? A zatem schowaj swój miecz. To nie tą drogą jakiejś walki, jakiegoś oporu Jezus Nazaretu jako Mesjasz, jako zwycięski król będzie się objawiał światu. Nie poprzez to, że pokona oddział rzymskiej kohorty, czy nawet legiony imperium. Jego królestwo objawia się w zupełnie inny sposób. Zobaczmy również tę królewską godność Jezusa z Nazaretu w tej rozmowie z dowódcą owego oddziału na temat uczniów. Pozwólcie tym odejść. To świadczy po prostu o jego wielkiej trosce o uczniów, mesjańskiej rzeczywiście trosce, królewskiej trosce o tych, którzy za nim poszli, którzy słuchali jego nauczania. A zatem widzimy, jak w tej w sumie krótko, ale dosyć szczegółowo opowiedzianej scenie pojmania Pana Jezusa w ogrodzie ewangelista wyłowił z tego, co przeżywał, w czym uczestniczył, jakże ważne elementy, poprzez które akcenty, czyny, słowa Pana Jezusa, poprzez które Pan Jezus stopniowo, coraz mocniej objawiał, że jest Mesjaszem, czyli zwycięskim królem, i jest Synem Boga żywego.
Następnym etapem pasji Jezusa jest przeprowadzenie Go do domu Annasza. Wiemy, że pojawili się liczni słudzy. Pamiętamy o kontekście historycznym. Jerozolima była ciągle targana różnymi trudnymi sytuacjami religijnymi. Była sytuacja okupacji, pragnienie wyzwolenia, oczekiwanie na Mesjasza. Wszystkie te wydarzenia tworzyły klimat dosyć wielkiego napięcia, który Piłat stara się w jakiś sposób pacyfikować. Stąd też liczna kohorta, duża grupa żołnierzy czy służących po to, by tego Jezusa bezpiecznie doprowadzić. Pamiętamy, że Jezus miał również swoich zwolenników i była obawa, że być może w tym kontekście będą próby Jego uwolnienia czy coś podobnego. Jezus zostaje przeprowadzony więc do domu Annasza, który, jak podkreśla ewangelista Jan, nie był arcykapłanem. Wiem, że Annasz był arcykapłanem w latach od 6 do 15, czyli prawie przez 10 lat. Potem panowali też jako arcykapłani członkowie jego rodziny. Można mówić o pewnej dynastii, która się stworzyła, dynastii arcykapłańskiej. W momencie aresztowania Jezusa arcykapłanem był Kajfasz. Ale ponieważ Annasz jako postać, która przez wiele lat był arcykapłanem, znała kręgi religijne, była zawsze punktem odniesienia, w pierwszym momencie zostaje doprowadzony właśnie do niego, do jego domu. To może nam też sugerować, że on jest odpowiedzialny za moment aresztowania Jezusa, że on tych żołnierzy wysyła. I tu następuje wstępne przesłuchanie, które jest opisywane u świętego Jana.
Właśnie, ten werset 13, 18 rozdziału Ewangelii Janowej rozpoczyna praktycznie już drugą wielką scenę, sąd nad Jezusem dokonany przez Sanhedryn. Równocześnie jest łącznikiem między sceną aresztowania, bo to najprawdopodobniej ten arcykapłan, jako ta właśnie wielka, szara eminencja dominująca w życiu religijnym i społeczno-religijnym, politycznym swojego ludu w Jerozolimie, decydował o aresztowaniu Jezusa z Nazaretu. Przeprowadzono, jak wspomnieliśmy, Pana Jezusa przed oblicze Sanhedrynu. Wspomnijmy, powiedzmy kilka zdań na temat owegoż właśnie Sanhedrynu. Składał się on z 70 osób plus urzędujący arcykapłan, w tym przypadku Kajfasz. W skład Sanhedrynu wchodzili reprezentanci trzech frakcji religijno-społecznych. Arcykapłani, saduceusze, możni i uczeni w piśmie, reprezentujący stronnictwo faryzeuszów. Oczywiście każda z tych trzech frakcji w Sanhedrynie miała wiele do powiedzenia, ale największy wpływ mieli oczywiście arcykapłani saduceijscy. Jednak liczyli się i musieli się liczyć ze znaczącymi faryzeuszami, jak to mówi ewangelista. Dlaczego? Dlatego, że ci właśnie znaczący faryzeusze mieli duży wpływ na lud. Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego nie prowadzą aresztowanego Jezusa od razu do Piłata. Otóż okazuje się, że Sanhedryn miał pewne kompetencje dotyczące rozstrzygania drobniejszych przewinień, zwłaszcza związanych właśnie ze sprawami stricte religijnymi. Czytając Nowy Testament, dowiadujemy się o takich właśnie wydarzeniach. To przed Sanhedrynem przecież stawiani są apostołowie głoszący zmartwychwstanie Chrystusa. Sanhedryn może zdecydować o uwięzieniu, o karze chłosty czy innych jeszcze właśnie karach, zwłaszcza związanych z bluźnierstwem przeciwko Panu Bogu. A więc to przesłuchanie, które rozpoczyna się przed Sanhedrynem, ma charakter wstępnego dochodzenia. Ma charakter rzeczywiście jurydyczny, ważny.
Jeżeli chodzi o samo przesłuchanie, scena opisana u Annasza ukazuje, że Jezusowi są stawiane różne pytania. Jezus w pewnym momencie odpowiada: głosiłem moją naukę w sposób szczery, jest powszechnie znana, zapytaj tych, którzy mnie słuchali. W tym momencie jest policzkowany i odpowiada w sposób, który by się wydawał sprzeczny z tą zasadą nadstaw drugi policzek. Jeżeli coś złego powiedziałem, udowodnij mi, co było w tym złego. A jeżeli powiedziałem dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Ta postawa ukazuje też Jezusa jako tego, który pragnie prawdy, który chce pewne rzeczy wyjaśnić, który chce ukazać, że głosił pewne rzeczy w sposób otwarty. I te wszystkie rzeczy rzeczywiście można poznać, można o nich słuchać od jego słuchaczy. Nie ma w Ewangelii świętego Jana rozbudowanej sceny przesłuchiwania u Kajfasza, ale pamiętajmy, że ta scena przesłuchania, sądzenia Jezusa, oskarżania go różne rzeczy, ona jest rozłożona w czasie. Ona pojawia się już w 10, w 11 rozdziale, kiedy mówi się o tym proroctwie Kajfasza. Lepiej, żeby zginął jeden człowiek za lud. Więc nawet jeżeli Kajfasz nie jest tutaj wspominany w sposób taki bardzo dosłowny, on również ma swoją rolę w skazaniu Jezusa. Ewangelista koncentruje się bardziej na postaci Annasza. Potem przejście do Kajfasza jest tylko zaakcentowane i potem Jezus zostaje przekazany przez tę najwyższą władzę żydowską Poncjuszowi Piłatowi. Tutaj jeszcze pojawia się jeden ważny element. Piotr, który idzie za swoim mistrzem. Wiemy, że Jezus pozwala swoim uczniom odejść. On prosi o to, by mogli odejść, by każdy z nich oddalił się bezpiecznie. To jest wyraz Jego troski o uczniów. Święty Piotr natomiast idzie za swoim mistrzem. I mam tutaj taki opis, który podkreśla też elementy historyczne, ponieważ wszystko dzieje się w nocy. Na dziedzińcu są rozpalone ogniska i tam przy świetle ludzie stoją i ogrzewają się. Przy tym świetle, w tej scenerii, ewangelista opisuje także scenę zaparcia się Piotra.
Jednym z pytań, które arcykapłan stawia Chrystusowi, o którym czytamy w wersecie 19, 18 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, jest pytanie o uczniów i o naukę. To również rys bardzo ważny z historycznego punktu widzenia. Odkrywamy bowiem, że Pan Jezus był postrzegany jako lider ważnego ruchu, w którym uczestniczyło wiele osób. Jego nauczanie było bardzo oryginalne, dawało wiele do myślenia uczonym w piśmie, faryzeuszom, saduceuszom, o czym czytamy w Ewangeliach. Przychodzili zadając trudne pytania. W tym momencie, w momencie sądu przed Sanhedrynem, arcykapłan chce usłyszeć z ust samego oskarżonego, samego Jezusa, jak właśnie on sam rozumie swój ruch, swoją działalność nauczycielską i swoją naukę. I znajdujemy tutaj bardzo ważną odpowiedź. Mianowicie Pan Jezus podkreśla, że jego działalność nauczycielska miała charakter publiczny, jest doskonale znana, nie ma potrzeby, żeby ją tutaj jeszcze raz powtarzał. Odsyła po prostu do swojej ziemskiej działalności nauczycielskiej. Zwróćmy uwagę, że ten element nauczania Chrystusowego jest bardzo mocno i można by powiedzieć uroczyście, bo w procesie przed najwyższym trybunałem religijnym ludu żydowskiego, jakim jest Sanhedrym, przywołany jako podstawowy argument oskarżenia kierowanego przeciwko Jezusowi.
Gdy czytamy Ewangelię świętego Marka, możemy zauważyć, że tam kierowane jest do Jezusa bezpośrednie pytanie. Czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? I tu Jezus odpowiada, tak, ja jestem. Ewangelia świętego Jana nie opisuje tego w sposób może aż tak dosłowny, ale te elementy pojawiają się w samej Ewangelii. Już w rozdziale 11 mówi się o Jezusie, mówią do Jezusa, Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Te teksty podkreślają, że ta świadomość bóstwa Jezusa, ona cały czas jest obecna, że Jezus uważa siebie za Boga, że mówi cały czas o sobie jako Synu Bożym, podkreśla swoją niezwykłą relację z Ojcem i ten problem, ta kwestia, ona niepokoi uczonych w piśmie faryzeuszów. To też jest podstawa jego aresztowania. Jeżeli śledzimy cały proces Jezusa, to widzimy, że ta podstawa w pewnym momencie się zmienia, ale rozpoczynamy właśnie od takiego oskarżenia religijnego. Przed Sanhedrynem Jezus pojawia się jako oskarżony o to, że buntuje lud, o to, że pragnie zburzyć świątynię, że zachęca do pewnych zachowań, które wydają się sprzeczne z interesem całego kraju. Mówi się o tym, że zachęca do nieprzestrzegania szabatu, podkreśla fakt, że jest Mesjaszem. Więc kontekst aresztowania Jezusa na początku to kontekst wybitnie religijny. Nie ma tu nic o polityce, nie ma tu nic o pożądaniu władzy czy próbie zdobycia władzy. Jezus jest oskarżany przed Sanhedrynem właśnie o te rzeczy, że próbuje zburzyć pewien porządek religijny. I mając te oskarżenia, Jezus również jest prowadzony do Piłata. Żydzi pragną, żeby Jezus umarł, chcą Go uśmiercić i żeby tego dokonać, muszą mieć zgodę, muszą posłużyć się tutaj rzymskim prokuratorem.
Podsumowując tę właśnie ważną scenę, jaką jest sąd nad Jezusem przeprowadzony przez Sanhedryn w nocy po aresztowaniu, podkreślmy te właśnie aspekty, że to rzeczywiście jest sąd natury religijnej i dotyczący, czy koncentrujący się na zarzutach związanych z najważniejszymi instytucjami religijnymi ludu Izraela, wierzącego ludu. A więc, jak synoptycy informują jeszcze, świadkowie, którzy zeznawali, że Jezus mówił o zburzeniu świątyni, oczywiście mylą się ci świadkowie w swoich zeznaniach. W Ewangelii Janowej na ten temat czytamy w drugim rozdziale, kiedy to Pan Jezus mówi właśnie: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wielkie niezrozumienie, jak to się dokona. Dopiero po zmartwychwstaniu sami uczniowie zrozumieli, że mówił o świątyni swojego ciała. Niemniej ta wypowiedź i czyn, prorocki czyn dokonany przez Pana Jezusa w świątyni, bardzo mocny czyn, wyraźnie objawiający, że skończy się kult ofiarniczy, ponieważ wyrzucił te wszystkie właśnie zwierzęta tam sprzedawane, by były składane w ofierze w świątyni. Wyrzucił bankierów wymieniających pieniądze na te właśnie sykle, które można było składać do skarbony świątynnej. To są gesty prorockie, bardzo dobrze zrozumiane przez arcykapłanów i sadduceuszów jako znaki zapowiadające rychły koniec całego tego właśnie systemu kultowego Starego Przymierza, ofiar i w ogóle samej świątyni, bo jeszcze na dodatek Jezus mówi: zburzcie tę świątynię. Wyraźnie używa bardzo mocnego słowa, które musiało budzić wielkie myślenie religijne po prostu, co on ma na myśli. Równocześnie to pytanie arcykapłana dotyczące: powiedz nam, czy ty jesteś synem błogosławionego, czy ty jesteś Mesjaszem. I Pan Jezus, który odpowiada: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego w chwale, czyli wyraźnie podkreśla, że jest Mesjaszem i to Mesjaszem, który jest boską postacią. Postać Syna Człowieczego zawsze łączono z tronem Najwyższego, tak jak w Księdze Daniela w rozdziale 7 jest on pokazany. To stwierdza się przed Sanhedrynem. Równocześnie powiedzmy, iż ewangelista Jan przywołuje wypowiedź Kajfasza, urzędującego arcykapłana, więc w gruncie rzeczy z formalnego punktu widzenia najważniejsza postać, przewodniczący obradom Sanhedryn. Oczywiście Sanhedryn nie mógł się zebrać w liczbie 70 w tak krótkim czasie, w nocy i tak dalej. W każdym razie tenże oto Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. Ta wypowiedź ma ogromne znaczenie, ponieważ, jak podkreśla ewangelista, w rozdziale 11, a więc znacznie wcześniej jeszcze, arcykapłan po prostu wypowiedział proroctwo, nie dlatego, że był prorokiem, jedynie po prostu z woli Bożej jego słowa należy rozumieć głębiej, niż on sam je pojmował. Jezus umrze za naród, ale nie po to, żeby tenże naród ocalić przed Rzymianami, jakoby miał wzbudzić jakieś powstanie, które Rzymianie stłumią krwawo i skończy się to wielką przegraną, wielkimi zniszczeniami. Pan Jezus nie miał takiego zamiaru, ale rzeczywiście miał umrzeć za naród, aby tenże lud, lud Boży, lud pierwszego przymierza, odkupić od jego grzechów, ale dodaje równocześnie ewangelista, nie tylko za naród, ale by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Używa się tutaj bardzo charakterystycznego określenia jedno. Eis hen. To wyrażenie greckie oznacza przede wszystkim ową jedność, jedno, jakie istnieje między synem i ojcem. Ja i ojciec jedno jesteśmy, mówi Pan Jezus w 10 rozdziale Ewangelii Janowej. I celem Jezusowej śmierci według proroctwa Kajfasza jest to, aby rozproszone dzieci Boże, nie tylko synów Abrahama, ale wszystkich ludzi, którzy ostatecznie uwierzą w Niego, wprowadzić w tę więź jedno między Ojcem i Synem, czyli wprowadzić w życie wieczne istniejące tylko i wyłącznie w Panu Bogu, w Bogu, który jest trójcą osób, Syna, Ducha Świętego i Ojca. W to właśnie jedno, w tę więź będzie wprowadzać rozproszone dzieci Boże, a dzieci Boże właśnie tych ludzi, którzy rozpoznają w sobie Boże podobieństwo, pochodzenie od Boga Stworzyciela, poprzez wiarę jednoczą się z Jezusem, wprowadzić w tę właśnie więź komunii istniejącą między Ojcem, Synem i Duchem. Tak jak to notabene podkreśli bardzo pięknie święty Jan w prologu swojego pierwszego listu, że głosimy wam tę właśnie Ewangelię o słowie życia, abyście żyli we wspólnocie z nami, a żyć we wspólnocie z nami, apostołami, to żyć we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem. To jest właśnie finał, można by powiedzieć, czy najważniejsze objawienie, które dokonuje się podczas obrad Sanhedrynu. Rozpoznajemy tutaj Jezusa jako Mesjasza, który swoją nauką potwierdzoną uroczyście objawia tajemnicę Królestwa Bożego, Królestwa Mesjańskiego właśnie, które zapowiadali prorocy. Następnie w odpowiedzi na pytanie arcykapłana i to uroczyste pytanie pod przysięgą odpowiada: czy ty jesteś Synem Błogosławionego? Ta odpowiada po prostu wielkimi słowami: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego w chwale. I wreszcie Chrystus, który w trakcie tego procesu świadomie jest świadom, że Sanhedryn będzie żądał kary śmierci za to, co mówi, Chrystus świadomie idzie w kierunku tej właśnie śmierci, która według proroctwa Kajfasza będzie śmiercią za naród, ale ewangelista już wie, że nie tylko za naród, patrząc oczywiście z perspektywy po zmartwychwstaniu, pisząc Ewangelię, nie tylko za naród żydowski, ale za wszystkie dzieci Boże rozproszone, aby je zgromadzić w jedno. Widzimy zatem, jak w tej, można by powiedzieć, bardzo bolesnej, przykrej, tak jak scena sądu, zwłaszcza wtedy, kiedy występują fałszywi świadkowie, kiedy oskarżyciele mają już gotowy niemal wyrok, gotowe oskarżenie. Widzimy, jak w tej pełnej realizmu historycznego, jak czytamy w Ewangelii, scenie sądu przed Najwyższym Trybunałem Religijnym ludu pierwszego przymierza, jakim był Sanhedryn, pod przewodnictwem urzędującego arcykapłana, Pan Jezus objawia się jako Mesjasz, jako Syn Błogosławionego, a Jego śmierć zostaje jasno określona jako śmierć zbawcza, nie jako tragedia, jako ślepy los, który pada na Niego i Go niszczy po prostu, jako wydarzenie, które dokona najważniejszego przełomu w dziejach człowieka. Człowieka, syna Adama, zanurzonego w przemijającym czasie, człowieka, którego po ludzku patrząc można by sądzić, że finałem jest zejście do grobu, do Szeolu. Tego człowieka Jezus poprzez swoją śmierć, otwierającą drogę do nieba, wprowadzi w komunię życia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak wygląda scena sądu przed Sanhedrynem. W tym momencie winniśmy przejść do analizy trzeciej sceny sądu, który dokonał się przed Piłatem, wszak Sanhedryn zdecydował, iż tegoż właśnie Jezusa, który wyznał tak wielkie prawdy dotyczące swojej osoby, swojej działalności, należy za bluźnierstwo, arcykapłan rozdarł szaty na znak właśnie bluźnierstwa, zwłaszcza te słowa dotyczące Syna Błogosławionego, Syna Człowieczego, przychodzącego w chwale, przekazują go właśnie Piłatowi, bo tylko Piłat mógł wydać wyrok śmierci, co jest oczywiście absolutnie wiarygodne historycznie. Sanhedryn nie miał takiego upoważnienia. Owszem, mogły zdarzać się pośród ludu żydowskiego samosądy, także lud chwytał, można by powiedzieć, samoczynnie za kamienie i kamienował kogoś, kto radykalnie wzburzył ich serca, ich świadomość religijną, prawda, którego uważali za kogoś, kto obraża świętą obecność Boga pośród tego ludu. W tym momencie po prostu pragniemy odesłać naszych słuchaczy do odpowiedniej lektury, dzięki której będą Państwo mogli głębiej już samodzielnie wniknąć w niezwykle interesującą scenę sądu przed Piłatem, prokuratorem rzymskim, który dwa razy przesłuchuje Chrystusa, dwa razy próbuje go uwolnić, a zarazem proces, w którym arcykapłani najpierw wysuwają oskarżenia natury religijnej, że oto właśnie Mesjasz, król żydowski, zagraża Imperium Rzymskiemu. Kiedy Piłat po rozmowie z Panem Jezusem odrzuca, pokazuje śmieszność tych zarzutów po prostu, kiedy się przekonał, że Jezus ze swoją nauką, ze swoją ideą królestwa, które realizuje się pośród jego uczniów, nie zagraża żadnemu imperium rzymskiemu, żadnym regułom prawa rzymskiego, najwyżej przeciwstawia się prawu przemocy, prawda, co było wyraźnie podkreślane w jego nauczaniu, wtedy arcykapłani wysuwają koronny zarzut, że Jezus po prostu jest również buntownikiem przeciwko rzymskiemu imperatorowi. I wobec tego rodzaju zarzutu Piłat już praktycznie musiał skapitulować, bo skoro nie obchodziłyby go zarzuty związane właśnie z kimś, kto knuje przeciwko cesarzowi, no to nie jest przyjacielem cesarza. Zapraszamy bardzo gorąco Państwa do samodzielnego studiowania tej niezwykle głębokiej sceny pokazanej przez Ewangelistę świętego Jana w 7 ujęciach ze sceną finałową, taką centralną, nie finałową, ale centralną, biczowanie i cierniem ukoronowanie Pana Jezusa z tym wielkim wyznaniem Piłata: oto człowiek. W tym wyznaniu znajduje swój finał wcielenie. W rozdziale pierwszym czytaliśmy oto: zaiste Słowo, Syn Boży, stał się ciałem, człowiekiem, zamieszkał między nami. Oto właśnie do jakiego stopnia Syn Boży stał się człowiekiem, wskazuje Piłat, podkreślając, że Jezus, Syn Błogosławiony, również prawdziwy człowiek. Objawia się właśnie w tym prawdziwym człowieczeństwie, w to prawdziwe człowieczeństwo naznaczone tak wielkim cierpieniem, najboleśniejszym bodajże, jakie historia świata zna, czyli kara ukrzyżowania, objawia się jako Syn Błogosławionego, ze swoją mocą, ze swoją miłością, po to właśnie, aby ludzkiemu losowi, pełnemu cierpienia, umierania, nadać zupełnie nowy wymiar, nowy sens, aby człowieka, który jest skazywany na zatracenie, na zejście do grobu, wziąć ze sobą i wprowadzić do domu Ojca.
Drodzy Państwo, zachęcamy więc do kontaktu telefonicznego, do stawiania pytań. Wykład dzisiejszy: Jezus przed Sanhedrynem i Piłatem, Katedra Teologii Biblijnej. Numery telefonów 536-600, przepraszam, to telefon w naszej rodzinie 56-657-0011, drugi 56-657-0012. Telefony w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Telefony dla naszych widzów z zagranicy 48-56-657-0013, drugi 48 56 657 00 14. Ksiądz profesor wspomniał o lekturze. Myślę, że ta dla naszych widzów zadawanie pytań, spotkanie z Jezusem w tajemnicy paschalnej również księdza profesora Józefa Kodasiewicza, ale ta, o której ksiądz profesor myśli?
Tak, pragnę z całego serca polecić w gruncie rzeczy dwa odniesienia jako lektura. Zanim polecę tę już pokazaną wspaniałą książkę Bruno Maggioniego, Ewangeliczne opowieści o męce pańskiej, pragnę gorąc, właśnie to jest ta pozycja, w której autor przedstawia, analizuje zarówno historię, jak też przede wszystkim wątki teologiczne, objawieniowe we wszystkich pasjach, czyli w Ewangelii według świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pragnę jeszcze gorąco polecić jeden z rozdziałów książki, którą razem z księdzem profesorem Kudasiewiczem opublikowaliśmy kilka lat temu, mianowicie Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Książka ta jest już raczej trudno dostępna, ale mogą Państwo próbować
w
bibliotekach, oczywiście w czytelniach, a jeżeli będzie jakieś, powiedzmy, głębsze zainteresowanie, sądzę, że wydawnictwo namyśli się też nad drugim wydaniem, ponieważ książka ta rzeczywiście cieszy się nieustannie dużym zainteresowaniem ze strony czytelników. Jest ona wydana przez Verbum Vitae, Biblioteka Kielce, Instytut Teologii Biblijnej Verbum Kielce. Ale wystarczy wpisać tytuł i właśnie jeden z rozdziałów tej książki zawiera szczegółową analizę wszystkich tych siedmiu scen sądu Pana Jezusa przed Piłatem. Zarówno w wymiarze historycznym, jak też w wymiarze właśnie objawienia, które się tam dokonuje. A tam Pan Jezus objawia jeszcze bardzo wiele na temat swojej osoby.
Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Gniezna. Serdecznie pozdrawiam księży wykładowców i ojca Grzegorza. Wydaje się, że wszystko już wiemy o pasji, o drodze krzyżowej Chrystusa, a jeszcze ciągle tyle nowych elementów, tyle ważnych rzeczy. Bóg zapłać serdeczne. Ja mam takie pytanie do księdza profesora, nawiązując do słów o Piłacie, że musiał skapitulować. To mnie tak troszeczkę nasunęło pewne kwestie odpowiedzialności za wyrok, tak? W zasadzie to, że musiał, to rzeczywiście był jakoś zobowiązany swoją polityczną pozycją i to teraz taki problem też odpowiedzialności za wszelkie wyroki i decyzje, prawda? Są osoby, które podsuwają decyzje, które właściwie dokonują wyroku, a odpowiedzialność zrzucają na osoby inne, także
dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za to pytanie. Rzeczywiście to słowo...
A z drugiej strony, że zbliża się do wiary, więc jak to...
Właśnie, to słowo musiał tutaj trzeba wziąć w cudzysłów w trakcie takiego już pospiesznego podsumowania, bo chciałem jak najwięcej czasu zostawić na naszą rozmowę z widzami. Rzeczywiście dziękujemy bardzo za tę uwagę. Gdy się wczytamy w ewangeliczną historię o sądzie, który przeprowadza Piłat, dostrzegamy z jednej strony to jego przekonanie o niewinności Chrystusa, a z drugiej strony dostrzegamy ten nasilający się nacisk ze strony Sanhedrynu i osób uczestniczących. Synoptycy jeszcze pokazują właśnie udział owego tłumu, który krzyczy właśnie, woła o uwolnienie Barabasza, a więc narasta tumult, czyli jawi się po prostu pewien czynnik zagrażający niebezpieczeństwu, pokojowi, po prostu ładowi w Jerozolimie. Więc może nie tyle właśnie musiał, co przestraszony nieobliczalnymi konsekwencjami, jakie mógłby wywołać sprawiedliwy wyrok, Piłat wydaje niesprawiedliwy wyrok. Oczywiście to nie zdejmuje z niego żadnej odpowiedzialności za ten niesprawiedliwy wyrok. Tutaj chcę to powiedzieć. Ale również w swoim opracowaniu właśnie w tej pozycji książkowej, którą pokazywałem, zaznaczam też taki nurt myślenia niektórych egzegetów, którzy w postawie i w wypowiedziach Piłata dostrzegają pewien cynizm jednak. Nie tyle właśnie autorytetu, autentyczną próbę uwolnienia Chrystusa, co postawę takiego właśnie szyderstwa, cynizmu. No jesteś królem, no pięknie, no to proszę bardzo, korona cierniowa, płaszcz purpurowy i tak dalej. Więc można to jego zachowanie interpretować zarówno w kategorii,
czy to moim tak przekonaniu... za przyzwoleniem Piłata się działo, a nie, że tak żołnierze sami z siebie to robili?
Nie, to absolutnie za przyzwoleniem Piłata, tak. Więc widzimy tutaj tę ambiwalencję, dwuznaczność postawy Piłata. W moim przekonaniu osobistym, oczywiście ono nie jest jakąś wykładnią obowiązującą czy najważniejszą, ale jak się wczytuję osobiście w to świadectwo męki pańskiej, jestem skłonny sądzić, że jednak Piłat no, na tyle był mądrym człowiekiem i odpowiedzialnym, że widział, iż Jezus z Nazaretu ze swoim ruchem, ze swoją nauką nie stanowi żadnego zagrożenia dla Imperium Rzymskiego. A to było dla niego najważniejsze. Dziękuję. Bo kiedy dostrzegał, że ktoś zagraża Imperium, mógł wydać wyrok śmierci w postaci doraźnego sądu, tak jak to okupant czyni, prawda? Nie musiał zwoływać żadnego przesłuchania i tak dalej.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, ja mam takie pytanie, bo gdzie objawia Bóg człowieka człowiekowi? Przed Piłatem czy w miłosierdziu?
Dziękujemy bardzo pani Renato.
Dziękuję.
Szczęść Boże pani.
Tutaj nie ma sprzeczności między tą wypowiedzią. To nie jest przed Piłatem. To Piłat mówi, oto człowiek. To sformułowanie pada jako wypowiedź adresowana do Sanhedrynu, do uczestniczących w przesłuchaniu zgromadzonego tam ludu. Wszak to przesłuchanie ma charakter otwarty, publiczny. To było cechą rzymskich procesów. Jest adresowane również do czytelników Ewangelii, dlatego ewangelista podkreśla właśnie, zamieszcza to wyznanie. Właśnie ten człowiek w cierniowej koronie, o której jeszcze ksiądz Marcin dwa słowa dopowie, żeby zobaczyć właśnie, że w tym człowieku, w tym Synu Bożym, którym stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, ze wszystkimi, można by powiedzieć, wydarzeniami, jakie czekają każdego człowieka, właśnie w nim i przez niego objawia się Boże miłosierdzie. Między innymi korona cierniowa to pięknie zaznacza.
Jeżeli się zastanowimy rzeczywiście nad tą sceną, ona naprawdę objawia miłość Boga, bo dla nas wygląda jak scena upokorzenia. Ale proszę pamiętać, że w Księdze Rodzaju mówi się, że po grzechu ludzi ziemia zaczyna rodzić ciernie. I w momencie, kiedy Jezus przyjmuje na swoją głowę ciernie, koronę cierniowo, On bierze na siebie ludzki grzech, ludzką słabość. To jest piękny obraz Bożego miłosierdzia.
Wszystkie te konsekwencje ludzkiego grzechu właśnie, bo te ciernie w ogrodzie rajskim były po prostu, tak, czy zapowiedziane przez Pana Boga tam, były symbolem tych właśnie bolesnych konsekwencji grzechu. Również ten purpurowy płaszcz jest w Ewangelii Janowej bardzo wiele symboli, obrazów, które mają podwójne znaczenie. Według Piłata, żołnierzy rzymskich, ma to być ironia, szyderstwo z takiego właśnie samozwańczego króla, proszę bardzo. Podczas gdy symbolika tej czerwieni, takiej właśnie pełnej krwi, jest odniesieniem do ofiary, do miłości Chrystusa, właśnie do tej miłości ofiarnej, która za chwilę w pełni się objawi, gdy zostanie ukrzyżowany.
Może jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja, moje imię Józef Jadwań z Danii. Chciałbym zapytać tutaj w kontekście tych rozmów o wyrok. Tutaj Piłat został zachęcony przez Żydów do tego, żeby wydał ten wyrok. Usłyszał słowa, poza Cezarem nie mamy króla. Chciałbym, żeby troszeczkę więcej powiedzieć o kontekście tego narodu.
Dziękuję panie Józefie. Nie wiem, czy w całości się uda odpowiedzieć. Mamy minutę. Profesorze.
Tak, to jest bardzo ważne. Nie mogło się dokonać krzyżowanie kogokolwiek bez wyroku wydanego przez odpowiednią instancję, więc Piłat musiał ten wyrok wydać. Po prostu ewangelista streszcza krótko, wydał go na ukrzyżowanie. Ten wyrok mógł brzmieć, jak to wiadomo z innych zapisków historycznych, krótko, wstąpisz na krzyż. I było to po prostu wstąpisz, czyli zostaniesz właśnie tak, jak Pan Jezus mówił w Ewangelii, wywyższony na krzyżu, prawda? Oczywiście Pan Jezus zrozumiał, wywyższony w chwale, która ostatecznie objawi się z tego krzyża, w chwale zmartwychwstania. A więc Piłat bez wątpienia musiał taki wyrok wydać jako odpowiedź na to gromkie wołanie: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. A równocześnie ta ironia, lud, który przez całe życie wyznawał Pana Boga jako swojego króla, w tym momencie praktycznie neguje swój monoteizm, mówiąc, że nie mamy poza rzymskim, pogańskim władcą, nie mamy króla. Zobaczmy, jak wielki dramatyzm tej sytuacji tutaj się jawi. A równocześnie to ewangeliczne świadectwo uczestnika tych wydarzeń, które przywołuje ten cały dramatyzm świętego Jana, również głęboko zatroskanego o dalsze zbawcze losy ludu pierwszego przymierza, do którego przecież sam należał.
Bardzo dziękuję naszym wykładowcom. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Przypomnę, że nasze spotkania w każdą drugą i czwartą sobotę na antenie telewizji Trwam o godzinie 9:00 rozpoczynamy nasz wykład. Zachęcam, można też sięgnąć na stronę internetową biblista.pl, tv-trwam.pl lub radiomaria.pl. Tam znajdą Państwo materiały i wykłady, które proponujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.